Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, Lech Polakiewicz. Witam również panią Katarzynę, która realizuje dzisiejszą audycję, oraz naszych gości ze Szczecina. Są nimi pani Renata Zygmunt, serdecznie witamy.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
I pani Ewa Makarewicz.
Szczęść Boże.
Liderki Szkoły Dobrych Żon. Czy kogoś panie chcą pozdrowić na początek, dopóki jeszcze ta osoba nie śpi?
Pozdrawiam mojego kochanego i wyjątkowego męża Zdzisława Zygmunta. Pozdrawiam syna Pawła wraz z żoną Moniką, drugiego syna Piotra i jego narzeczoną Olgę. Pozdrawiam moją córeczkę Kasię z mężem Andreą, moją mamę Annę Koplewską, która jest stałą i wierną słuchaczką Radia Maryi i telewizji Trwam. Również pozdrawiam mojego brata, księdza Janusza Koplewskiego. Pozdrawiam mojego księdza proboszcza, kanonika Czesława Kółko i księdza wikarego Łukasza i Krzysztofa i Roberta z parafii Świętej Trójcy w Szczecinie. Wyjątkowi kapłani i wyjątkowa parafia. Pozdrawiam wspólnotę Słowa z Bezrzecza, do której razem z mężem należymy, i naszego przewodnika duchowego, księdza Adama Augustiaka i diakona stałego Pawła Ziętka oraz wszystkich naszych przyjaciół z tej właśnie wspólnoty. Pozdrawiam wszystkie żony ze Szczecina, jak również z Dębna. Pozdrawiam również SMS-ową wspólnotę modlitewną z diecezji koszalińsko-kołobrzyskiej, z którą wspólnie się modlę w każdej intencji każdego dnia. Pozdrawiam przyjaciół, sąsiadów, znajomych oraz moje wyjątkowe koleżanki z pracy. Pozdrawiam również rodzinę tą dalszą. Także dziękuję bardzo.
To może króciutko. Chciałabym pozdrowić bardzo mojego męża, syna, córkę, naszą wspólną koleżankę, która nie mogła dzisiaj z nami tutaj przyjechać, Bernardę Korycko z Fundacji Małych Stópek ze Szczecina, oraz naszą szefową, panią dr Krystynę Piotrowską-Szymale, diecezjalnego doradcę rodzinnego. Pozdrawiam również cały ruch rodzin nazaretańskich, a szczególnie przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Szczecinie.
Dziękuję bardzo. Dzisiejszy temat o słuchaniu i mówieniu w małżeństwie. Na razie, jak państwo słyszą, tylko mówimy i mówimy, ale taka jest nasza rola w radiu w tej części pierwszej, podstawowej, gdzie kładziemy pewien fundament pod dalsze rozmowy niedokończone, żeby było wiadomo, o czym mamy rozmawiać. Także do słuchania my przejdziemy dopiero później, natomiast teraz będzie właśnie o słuchaniu i mówieniu w małżeństwie. Szkoła Dobrych Żon w Szczecinie, no to jest nie od dzisiaj, prawda?
Tak, Szkoła Dobrych Żon, już szósty rok. Gości żony na warsztatach, które składają się z 15 spotkań, gdzie ćwiczymy między innymi sztukę mówienia i słuchania.
I właśnie jeszcze mamy na dodatek internet, czyli Facebook, i również są pozdrowienia tutaj zamieszczone od pani Bernardy, którą wymienialiśmy, którą również pozdrawiamy, która dziękuję za pozdrowienia. I bo niestety miała być, ale obowiązki zatrzymały w Szczecinie. I przystępujemy w takim razie do przedstawiania tematu o słuchaniu, mówieniu w małżeństwie. Najpierw jest słuchanie, potem jest mówienie. Dwoje uszu, jedne usta. Ale już, proszę, oddaję głos paniom.
To nie byłoby takie proste.
Nie?
No nie. Drodzy słuchacze, ja to w ogóle mam takie w tej chwili wrażenie, że w obecnych czasach słuchanie zostało wyparte przez mówienie w takim szerokim znaczeniu, bo mówią do nas reklamy, mówi do nas muzyka w większości sklepów oraz mówi do nas wszechobecny hałas. Cisza jest praktycznie nieobecna, chyba że w klasztorach, zakonach albo w innych wspólnotach kontemplacyjnych. A przecież należy bardziej słuchać niż mówić, bo jeżeli nie będziemy słuchać, to nie usłyszymy. Ale aby siebie nawzajem słuchać i słyszeć, to trzeba spełnić kilka warunków, a to nie jest już takie proste. Nade wszystko, drodzy Państwo, trzeba przebaczyć. Trzeba być wyrozumiałym, a nie oceniającym. Powinniśmy dzielić się sobą, a nie dyskutować. Dość często się zdarza, że słyszymy: nigdy nie słuchasz, co do ciebie mówię. Nie rozumiesz, o co mi chodzi. Czy za dużo mówisz? I wówczas pojawiają się trudności w porozumiewaniu się. Szanowni słuchacze, tak się dzieje z kilku powodów, ale warto w tym miejscu zatrzymać się i wyjaśnić, że ludzie porozumiewają się, przesyłając między sobą sygnały werbalne i pozawerbalne. Chociaż komunikat słowny stanowi zaledwie kilka procent przekazywanej informacji, antropolog Albert Mehrabian odkrył, że w procesie komunikacji jedynie 7% jest to przekaz słowny, 38% brzmienie głosu i aż 55% zachowanie niewerbalne. Szanowni Państwo, pozwolę sobie jeszcze raz powtórzyć, gdyż ta wiedza może być bardzo przydatna w wielu sytuacjach. 7% przekazu informacji to słowa, tylko 7%. 38% brzmienie głosu, ton, czyli nasze nastawienie do przekazywanej treści. I aż 55% zachowanie niewerbalne, czyli mowa ciała, mimika, gesty, postawa. Drodzy słuchacze, mówienie i słuchanie są ważnymi umiejętnościami w relacjach międzyludzkich, małżeńskich. Porozumiewanie się jest sztuką niestety, która wymaga ciągłego doskonalenia i poszukiwania dobrych wzorców, poznawania zasad, technik komunikacji, treningu. Należy pamiętać, iż proces komunikacji jest to proces przekazywania wiadomości, emocji, uczuć i postaw. Wróćmy do źródeł nieporozumień. W komunikowaniu się żony z mężem, kobiety i mężczyzny. Jednym z nich jest różnica w sposobie mówienia. Inaczej mówi i myśli kobieta, a inaczej mężczyzna. To kobieta troszczy się o podtrzymywanie przepływu informacji typu wynieś, zrób, podaj, przynieś i nie tylko. Tak, drogie panie, takie jesteśmy. Kolejnym źródłem nieporozumień w komunikacji jest większa skłonność kobiet do dawania sygnałów potwierdzających słuchanie rozmówcy. Tak, aha, Mąż często mylnie odczytuje, że to jest znak, iż żona się z nim zgadza, no bo to takie oczywiste. Konsekwencją tego bywa rozczarowanie i poczucie bycia oszukanym, gdy okazuje się, że żona ma inne zdanie. Dlatego dość często mówią: kochanie, ale przecież się zgodziłaś, o co ci chodzi, tak? Dla niej natomiast brak sygnałów potwierdzających słuchanie jej wypowiedzi może świadczyć o braku zainteresowania ze strony męża. Dlatego mężczyzna może być zaskoczony, gdy kobieta zarzuca mu, że jej nie słucha, mimo...
To znaczy, ma być dobrze, jeżeli byłaby odpowiedź zwrotna. Tak. Rozumiem, że powiedziałaś to i to, bo czasami właśnie jedno...
Powinno się tego uczyć, dokładnie. A
inaczej się odbiorca rozumie. Co innego.
I my, kobiety, dużo mówimy i nasi mężowie, panowie w pewnych momentach nas nie słuchają, o co mamy pretensje. Nie potrafimy w sposób rzeczowy przekazać informacji, tylko w szczegółach. Oni nie rozumieją, bo ta opowieść ma często sens sama w sobie, ale tylko dla nas. Kolejnym źródłem jest mówienie w sposób niejasny, nie wprost. Żona wychodzi z założenia, że mąż rozumie i sam się domyśli, o co jej chodzi. Tak. A mąż niekoniecznie. Mówienie nieprecyzyjne też prowadzi do konfliktów. Ale drodzy Państwo, wiele wskazówek dotyczących posługiwania się mową i słuchania znajdziemy w Piśmie Świętym. Rozważania biblijnych zaleceń oraz zastosowania ich w życiu może poprawić naszą komunikację w małżeństwie i pozwolę sobie tutaj przytoczyć kilka z nich. Z mądrości Syracha, uderzenie rózgi wywołuje siniec, uderzenie języka łamie kości. Wielu padło od ostrza miecza, ale nie tylu, co od języka. I taki mój ulubiony fragment, ale namawiam Państwa, żebyście przeczytali, to jest z listów, list świętego Jakuba, 3 rozdział, grzechy języka. Ja tylko kawałek Państwu przeczytam. Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać. To zło niestateczne, pełne zabójczego jadu. Przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi. To jest właśnie list świętego Jakuba, 3 rozdział. Polecam na takie rozważenie i moment, w którym można tak zastanowić się, błogosławię czy przeklinam, tak? Kim ja jestem? W relacjach żony do męża też ma to naprawdę bardzo takie szerokie znaczenie. Miła mowa przyciąga przyjaciół, a język uprzejmy miłe słowa. Też mądrość Syracha. Niech nie wychodzi z ust waszych żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchający. List do Efezjan, 4 rozdział, werset 29. Osiągniemy cel, drodzy słuchacze, czyli szczęśliwe małżeństwo, jeżeli będziemy potrafić podporządkować język naszej woli. Tak też wynika z tych słów, które przeczytałam z Pisma Świętego. Ja wiem, że to nie jest łatwe zadanie. Aby mówić dobre słowa, trzeba nauczyć się dostrzegać jasną stronę sytuacji. Usilnie szukamy rzeczy godnych pochwały i staramy się mówić o nich wprost. Prowadząc zajęcia w Szkole Dobrych Żon, chcemy nauczyć się, jak być dobrymi, kochającymi żonami. Naszym głównym zadaniem jest wykorzystanie sytuacji do budowania i wzmacniania relacji z mężem, bo nawet męczące, okropne, idiotyczne zdarzenie ma swój sens, jeżeli udało się je przetrwać w zgodzie i jedności. Gdy wspólnie, drodzy Państwo, przebrniemy przez drobną, niemiłą sytuację, mamy olbrzymią szansę pokonać znaczne przeciwności typu choroba, utrata pracy, kradzież samochodu, bunt nastolatków, gdyż wielki mur, czyli brak umiejętności porozumienia się, zbudowany jest z drobnych cegiełek, których nie będziemy stawiać, bo będziemy na bieżąco wyjaśniać swoje relacje. W małżeństwie można, a nawet należy rozmawiać o najtrudniejszych sprawach. Do takich rozmów jednak trzeba się przygotować szczególnie starannie, wybrać miejsce, stosowny czas, zadbać o dobrą atmosferę. warto pamiętać, że nasz rozmówca to ukochana osoba, chociaż czasem bardzo ciężko być razem. Można zaprezentować swój punkt widzenia, opisać uczucia, wskazać raniące sytuacje i upokarzające zachowanie. Trzeba pokazywać, gdzie są nasze granice, co zniesiemy, a na co nie możemy sobie pozwolić, co nas niszczy i upokarza. Uczmy się sposobów wyrażania uczuć, technik komunikacji, metod efektywnego słuchania, aby umieć rozmawiać o największych trudnościach. Uwierz, drogi słuchaczu, że warto podejmować najtrudniejsze rozmowy. Jeśli nie czujesz się na siłach, by samodzielnie rozpocząć taki dialog ze współmałżonkiem, warto, drodzy Państwo, skorzystać z fachowej pomocy, poradni psychologicznej, mediacji małżeńskich, terapii rodzinnych i różnych innych możliwości. Przy wsparciu specjalisty łatwiej w wielu sytuacjach można zrozumieć siebie, usłyszeć współmałżonka oraz wypracować rozwiązania zawiłych problemów. Drodzy słuchacze, mam nadzieję, że nie zanudziłam. Kończąc swoją wypowiedź, chciałabym przypomnieć bardzo mądre przysłowie, iż mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Bardzo dziękuję za ten wstęp.
Tak, dziękuję pani Renacie Zygmunt.
Myślę, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem. To musimy przede wszystkim pamiętać też o tym, że rozmowa to jest 50% mówienia, a 50% słuchania. I to takiego aktywnego słuchania, że żeby zrozumieć tą drugą osobę, to trzeba okazać mu zainteresowanie, tak? A poza tym skoncentrować się na słowach, a nie na tej części niewerbalnej, czyli nie na wyglądzie, na tym, w jaki sposób kto do nas mówi. I myślę, że sukcesem naszych wszystkich rozmów małżeńskich, sukces byłby wtedy, kiedy mielibyśmy opanowanie i cierpliwość do wysłuchania właśnie, czyli te 50%, które powinniśmy słuchać, to z taką cierpliwością do tego, żeby ta druga strona się mogła wypowiedzieć, tak? To myślę, że w tym cały sukces tkwi, że przełożymy na przykład pewne sformułowania, że nie kto ma rację w rozmowie, tylko jeżeli zamienimy pewne sformułowania z kto ma rację na opinię, to wtedy się okazuje, że opinię każdy człowiek może mieć swoją i wtedy zupełnie inaczej podchodzimy też, jeżeli ze sobą rozmawiamy, prawda? Że ten czas, kiedy słuchamy tą współmałżonka, to słuchamy jego opinii, którą ma prawo mieć inną niż my mamy.
Tak, ale rozmowa, dialog ma prowadzić do jakichś ustaleń wspólnych. I tu właśnie tak jak pani powiedziała, nie chodzi o to, kto ma rację, tylko chodzi o to, co będzie dobre dla naszej wspólnoty małżeńskiej, tak, dla naszej rodziny.
A podejmując rozmowę, w ogóle musimy mieć cel, co my chcemy osiągnąć przez tą rozmowę, tak?
Tak, czy chcemy zdominować współmałżonka jako przeciwnika w tym momencie postrzeganego, czy chcemy razem z nim budować dobro naszego małżeństwa, naszej rodziny.
Tak.
Co jest właściwie zasadne, no bo po to jesteśmy małżeństwem, żeby się kochać, a nie dominować, kłócić, prawda? Także to jest bardzo, bardzo istotne. Ale powiedziała pani, że skupi się na tym, co ktoś mówi, a nie na jego wyglądzie. No tak, ale jak słyszeliśmy na początku, przekaz słowny to jest tylko drobna część tego, co co chcemy przekazać, bo przekazujemy barwą głosu, gestami, swoim zachowaniem, no może również ubiorem też, ale to na ogół ubiór już jest jeden, natomiast sposób zachowania możemy błyskawicznie zmienić i tembr głosu i wtedy możemy być postrzegani nawet, przepraszam, może być przepraszam, jako dalszy ciąg obrazy można odebrać. Także tutaj trzeba bardzo jakoś, trudno pewnie wyważyć, jak tą drugą osobę zrozumieć, bo jedno mówi, drugie w inny sposób się zachowuje i nie wiadomo, jak z tego wybrnąć. Chyba powiedzieć, ale ja i tak ciebie kocham.
Jest to chyba takie najbardziej z dopuszczalnych komunikatów. Natomiast no, musi być ta zgoda wewnętrzna, albo przynajmniej jedno z współmałżonków widzi, że jak gdyby ta część kłótni, czy nieporozumienia, nieumiejętności, tak, słuchania i mówienia poszła w złym kierunku. I zawsze, no, jak to jesteśmy uczeni, musi być ten mądrzejszy, który, no, u mnie w rodzinie jest mój mąż. Pozdrawiam cię, kochanie. Zawsze wiedziałeś, jak to zrobić, bo dość często właśnie mówił typu, ja wiem, że ty masz trudność z przeproszeniem mnie, dlatego ja ciebie przepraszam za siebie i za mnie i za siebie. Więc też jak gdyby widział tą część, że tej trudności, czy powiedzmy wprowadzenia tego konfliktu po swojej stronie. I powiem Państwu, że to zawsze mnie dość mocno tak stawiało w takiej sytuacji, że czułam się, ojej, miałam większe wyrzuty sumienia i taką większą pracę nad sobą i właśnie na poskromieniu języka, na poskromieniu swoich emocji i w jakiś sposób też starałam się przeprosić, tak? Troszkę mi to zajmowało czasu, ale dopinałam tego. Natomiast ja myślę, że takim dużym z mojego doświadczenia problemem jest, drodzy Państwo, jeżeli też nie ma takiego duchowego wsparcia, bo jeżeli małżonkowie, tak, gdzieś funkcjonują troszkę tak typu, że żona jest bliżej kościoła, mąż niekoniecznie, to wówczas jest taka trudność gdzieś wynikająca z działania, myślę sobie, braku spowiedzi, braku czystego serca, że nawet jak jedna ma tą postawę taką faktycznie bardzo spokojną, tak, to druga reaguje bardzo agresywnie, nie potrafi odczytywać tych komunikatów, bo jego, tej osoby serce jest tak mocno uwikłane w różne jakieś nieuporządkowane rzeczy, że bez takiego przewodnika, kapłana trudno jest to rozwikłać. Także myślę sobie, że to mówienie i słuchanie też musi być w oparciu o kilka płaszczyzn. Też takim...
To znaczy dobrze, jeżeli jest ta płaszczyzna wiary, tak, praktykowanej wiary. Jeżeli właściwie to jest gwarancja naszego jednania się i wzrostu miłości, jeżeli jesteśmy razem z Bogiem. Bo sami z siebie, no to no niestety jesteśmy grzeszni i ułomni i co chwila nam się nie udaje. No i teraz pytanie, do kogo się udamy, żeby naprawić sprawy? Jeżeli do Pana Boga, no to dobrze. Jeżeli natomiast w jakieś sprawy poza domem, ucieczka w pracę, czy w jakieś nałogi, czy już nie powiem jeszcze gorzej dalej, to wtedy to nie buduje. Natomiast właśnie w sytuacji, kiedy jedna strona jest jakoś daleko i ciężko nawiązać ten dialog, to sytuacja naprawcza jest jaka? No pierwsze to jest uderzenie modlitewne do Pana Boga. Razem z dziećmi tak, możemy się modlić.
Tak, ja w wielu sytuacjach właśnie najpierw polecam zaprzyjaźnionego kapłana, który zajmie się tą sferą duchową, tak? Czyli nieraz jak jest potrzeba, to spowiedź z całego życia, bo tak też może być gdzieś tam mocno pokopane, pozakopywane różne, tak, grzechy z sytuacji, które no nie pozwalają otworzyć się w pełni czystym sercem na tą jakość małżeństwa, bo to też ma olbrzymi niestety wpływ. Następnie dopiero, tak, możemy usiąść i zacząć rozmawiać. Czyli ja się wsłuchuję w jedne, zawsze mówię, że jestem tym neutralnym czynnikiem, który słucha opinii jednej strony i drugiej strony. I najczęściej, w ogóle ich nie znając, tak, nawet dość często tylko imiona tych osób, staram się pokazać, co ja widzę i co słyszę. Co trzeba jeszcze uporządkować, co trzeba tak zrobić, które komunikaty nawet mnie drażnią, tak? Małżonkowie nie zdają sobie sprawę z tego, że ich zdeterminowanie z całego życia, komunikatów z wczesnego dzieciństwa, które noszą w sobie, ma olbrzymi wpływ też na to, jak oni między sobą się porozumiewają, że nieraz właśnie żona nieświadoma zupełnie przyjmuje komunikat z rodziny pochodzenia męża, który wpływa na niego po prostu jak płachta na byka, momentalnie mówiąc takim wprost, bezpośrednim językiem.
A ona nie rozumie, o co chodzi.
On też tak naprawdę nie rozumie, że właśnie ten jej ton, dlatego ja na początku mówiłam, jak ważne jest poza słowami ta cała reszta, bo jeżeli nawet kogokolwiek w sklepie czy upominamy w sposób taki z miłością, tak, to ten komunikat zupełnie inaczej brzmi.
Jest przyjęty inaczej.
Jest zupełnie inaczej przyjęty.
Właśnie jak to jest, że my mówimy do siebie, a druga osoba zupełnie co innego słyszy, prawda, niż był nas,
no
nasz cel nasz, i nasz zamiar. Tak, niemiecki profesor psychologii Schulz von Thun, on stworzył taką teorię, badał właśnie tą komunikację między ludźmi i według tego psychologa każdy komunikat ma w sobie cztery właśnie płaszczyzny. I w każdym komunikacie jest ta płaszczyzna taka rzeczowa, czyli taka informacja, która mówi nam o aktualnym stanie rzeczy, tak? Na przykład, że pięknie wyglądasz, ale w zależności od tego, jaki w odniesieniu do relacji, w jakiej mówimy to do drugiej osoby, to może to zabrzmieć autentycznie, ale może też zabrzmieć w sensie takim, że ta szyderczo, prawda, nieszczerze. Czyli każdy komunikat odzwierciedla też fragment swojej osobowości i pokazuje nam, kim jesteśmy. I to jest wtedy taka płaszczyzna ujawniania siebie. I jeszcze jest jedna taka płaszczyzna apelowa, czyli to, co taka prośba. Ona jest wypowiedziana bądź bezpośrednio, bądź, że tak powiem, w pytaniu w różny, bardzo różny sposób. I ważne jest, żeby w każdym komunikacie były zawarte te cztery płaszczyzny.
Rzeczowa,
tak, rzeczowa, płaszczyzna apelowa, płaszczyzna relacji i płaszczyzna ujawniania siebie. Każda z nich jest bardzo ważna, ale może być w komunikacie? Nie ma też. Bardzo często w praktyce jest tak, że działają tylko te dwie płaszczyzny, a mianowicie apelowa i rzeczowa. Czyli albo chcemy przekazać jakąś informację komuś, albo coś oczekujemy od tej drugiej osoby i cierpi na tym ta płaszczyzna, strefa relacji. Zapominamy, że sposób mówienia niesie za sobą również informacje o tym, kim jesteśmy i że nie w jaki sposób chcemy budować relacje z drugą osobą.
I pani ma tam mikrofon swój, przepraszam, bo to tak czasami ucieka głos, słyszę.
Ale ta koncepcja tego profesora, ona jest szczególnie użyteczna, gdy spojrzymy przez pryzmat, w jaki sposób odbieramy komunikaty. Więc stworzył taką teorię czterech uszu, czyli w odniesieniu do tych też płaszczyzn, że uchem apelowym słuchamy to, kto do nas mówi, czego od nas oczekuje, tak? To jest to ucho apelu i odbiorca wtedy, czyli my, jeżeli słuchamy nim, wyczytujemy między wierszami życzenia, kto coś chce od nas, tak? Co powinienem zrobić, co ta osoba oczekuje od nas. I to jest takie ucho najbardziej wrażliwe na naciski, tak? Że ktoś może naciskać, coś od nas wymagać. Ucho, następnie jest to ucho ujawniania siebie, czyli dociekamy, co się kryje za konkretnymi słowami tego, kto mówi. Jeżeli jeżeli słuchamy przyjaciółki, ona mówi o swoim problemie, na przykład ze swoim mężem, to nie koncentrujemy się wtedy na tym problemie ani na mężu, tylko koncentrujemy się na tym, co ta osoba czuje w tym momencie, w jakiej jest sytuacji. Ale gdybyśmy tej samej sytuacji słuchali uchem relacji, to raczej byśmy myśleli o samych sobie, czyli odpowiadali sobie zadawali sobie takie pytanie, kim ja jestem dla tej osoby, czy jestem kimś ważnym, czy mnie poważnie traktuje, tak? I znowu, żeby dobrze się porozumieć, to potrzeba mieć wszystkie uszy jednakowo otwarte, według
umyte.
Umyte. A do eskalacji konfliktów dochodzi pomiędzy rozmówcami i bardzo wtedy, kiedy mijamy się w odczycie. Czyli jeżeli komunikat jest nadawany na innej płaszczyźnie, a my odczytujemy na innej płaszczyźnie, tak? Kiedy na przykład żona mówi, że jest jej zimno, tak? I jest to na przykład, że jest dziś zimno i ona po prostu... Jest to płaszczyzna rzeczowa, tak? Po prostu. Jest dzisiaj tylko 10 stopni. A na przykład mężczyzna odbiera to apelowo i już biegnie, prawda, kupić kożuszek żonie, żeby...
Cudowne.
Albo biegnie, albo mówi, przecież mówiłem, że teraz nie ma pieniędzy na futro.
Na przykład. Tak. Także te płaszczyzny... Przy tym należy pamiętać właśnie o tym, że im czytelniejsza prośba, tym większe szanse na jej zrozumienie. Tak?
Ale szanowni państwo, bo my tak możemy do końca audycji i mamy naprawdę dość duże doświadczenie i możliwość
poradniane tak, bo właśnie panie
z dzieleniem się. Natomiast bardzo zachęcamy do przedzwonienia i możemy wtedy odnieść się w taki bezpośrednim kontakcie do państwa doświadczenia, bo ja sobie zdaję sprawę, że teoria to jest jedno, a w praktyce, kiedy płacze dwójka dzieci i jest sytuacja, kiedy mąż akurat czy żona ma ważną, to najczęściej mężowie w takich sytuacjach, bo kobiety gdzieś tu najpierw dziecko uspokoić, no ale są też takie sytuacje, podejmuje trudnej rozmowy, no nie jest to miejsce ani czas. Łatwo mówić, tak, o tym, że mówienie może być satysfakcjonujące i tak, i można czerpać z tego przyjemności w sensie komunikacji i dogadania się między sobą na takich zasadach bardzo partnerskich. Natomiast życie pokazuje, tak, takie trudności i myślę sobie, że też my nie jesteśmy tutaj, żeby państwa z jednej strony przestraszyć, tak, że wiek XXI jest takim wiekiem chaosu, no bo wszyscy o tym wiemy, tak, ale staramy się państwu wskazać takie momenty, w których naprawdę przy małym wysiłku, przy małym zaangażowaniu znalezienia rozwiązania typu na przykład poproszenia rodziców, czyli teściów o to, żeby zostały z tymi głośnymi dziećmi i my nie do supermarketu czy na wyprzedaży, ale do parku, tam gdzie jest cisza, tam gdzie możemy chwycić się za rękę, tam gdzie możemy sobie spojrzeć w oczy i po prostu wiele sytuacji sobie wyjaśnić, żeby ten mur, który jest budowany z niedomówień, z jakichś sytuacji takich niewyjaśnionych, na bieżąco był rozwiązywany.
Znaczy to byłaby sytuacja idealna właśnie. Nie ma żadnych zakłóceń zewnętrznych. Jesteśmy tylko dla siebie i chcemy ze sobą rozmawiać. Natomiast, no właśnie, można od razu powiedzieć, jakich sytuacji należy unikać, jeżeli chodzi o podjęcie jakiegoś tematu, szczególnie jakiegoś tam ważniejszego, dłuższego. No weźmy, mąż, żona ma coś ważnego do przekazania mężowi, no i tylko, niech tylko wróci z pracy, no ale wraca z pracy, jest padnięty i lepiej byłoby, żeby coś ewentualnie miłego, albo już nic lepiej nie usłyszał, niż jakieś polecenia czy pretensje. Najpierw żony wiedzą, że trzeba dać jeść. A czasami jest taka sytuacja, że 15 minut, 20 minut mąż musi się, powiedzmy, zrelaksować, przespać. Potem można z nim już rozmawiać. Oczywiście nie od razu cała lista spraw, tylko tak jakoś rozsądnie, żeby on zdołał to przyjąć. A niech panie powiedzą, kiedy mąż lepiej, żeby do żony nie podchodził z jakimiś pretensjami. No na pewno wtedy, kiedy jest pilnuje czterech garków na kuchni i jeszcze coś tam robi i dzieci pilnuje,
tak,
to na pewno
ja
nie.
Ja myślę, że każdy mąż to jeszcze w okresie narzeczeństwa, czyli jeszcze kandydat do męża, powinien wiedzieć, że kobiety funkcjonują w cyklach. I z czym się wiążą te cykle?
Cykl płodności.
Oczywiście płodności, a tak, no dla mnie to takie oczywiste, ale to nie dla wszystkich państwa słuchających też, który cykl miałam na myśli. W cyklach płodności i my różnie reagujemy.
Są wahania nastroju w zależności od fazy cyklu.
Tak, i każdy mąż powinien mieć taką rozpisaną, no najlepiej prowadzić kartę obserwacji.
Osobiście,
tak, żeby wiedzieć, w której fazie cyklu jest żona i wtedy to też jest rozwiązanie i tak troszkę schodzi.
I analogicznie, tak jak u mężczyzn, że kobiety też mają swoje sprawy, swoje zadania i wtedy no, nie podejmuje się dyskusji w najmniej odpowiednim momencie, prawda? Trzeba uszanować, co dla kogo jest ważne. Tak, to mi się przypomina od razu wtedy, kiedy kobieta się nudzi, bo mężczyźni w domu oglądają mecz, no to co ona ma w tym momencie, jakie ona ma pomysły? No,
oglądać mecz.
Jeżeli nie interesuje ją to mecz, więc podać kwiaty, tak? Zapytać o ważne sprawy męża.
No nie.
I właśnie, no i to jest, no i to są właśnie te nieodpowiednie momenty, tak? Kiedy nie podejmujemy, kiedy nie powinniśmy podejmować decyzji. Myślę, że jest więcej tych przeciwwskazań takich i błędów możemy wskazać, kiedy źle podchodzimy do rozmowy, niż tych takich dobrych przykładów, ponieważ tych złych jest po prostu cała masa. Takim, myślę, że częstym takim błędem jest powracanie cały czas przy każdej sposobności, czyli jakiś jest problem nierozwiązany, to przy każdej sposobności, przy kawie, wtedy, kiedy odpoczywamy, cały czas, szczególnie żony mają właśnie, jeżeli mają jakieś zadanie dla męża, tak, przekazują, że coś tam trzeba zrobić, to przy każdej sposobności po prostu powtarzają to, tak? Kiedy usiądą razem, przy spożywaniu posiłku, w trakcie spaceru, prawda, to ona cały czas będzie powtarzała, że to jest jeszcze niezrobione.
Kiedyś słuchałam, jak
jeden kapłan właśnie mówił, odpowiadał żonie, która powiedziała, że ten mąż w ogóle mnie nie słucha, ponieważ ja już mu tyle razy mówię o tym, żeby on coś tam zrobił, a on tego nie robi. I on powiedział, ale usłyszał to? Tak, usłyszał. No to on wie, że to trzeba zrobić, tak? To nie to, że on ciebie nie słucha, tylko on po prostu nie wykonuje twoich poleceń, tak?
Tak, ale jeżeli właśnie mamy przystąpić do jakiejś rozmowy, którą uważamy za trudną, dobrze jest wcześniej pomodlić się w tej intencji, żeby była dobrze przyjęta, żeby ta rozmowa w spokoju przebiegła. Jeżeli się modlimy w czyjejś intencji, to od razu jakoś Pan Bóg daje nam taki wewnętrzny pokój i takie pozytywne nastawienie do tej drugiej strony, nawet jeżeli uważamy, że coś tam ona jest nie w porządku, to jednak jest pozytywnie i wtedy też inaczej mówimy. Mówimy z większą miłością, z większym jakimś takim wyczuciem i jest szansa, że druga strona zrozumie, o co nam chodzi. Szczególnie jeżeli to jeszcze potwierdzimy jakimś ciepłym spojrzeniem, dotknięciem ręki, ramienia, przytuleniem.
Tak,
jeszcze trzeba się przy tym nauczyć tego, że jeżeli tak narasta jakaś niecierpliwość w nas, to mamy prawo też przerwać tą rozmowę i poprosić po prostu o chwilę przerwy, żeby ta jakaś agresja, która w nas tam narasta, żeby ją zerwać i powrócić za chwileczkę uspokojonym do tej rozmowy i dalej ją kontynuować, tak, z miłością, bo
jak narasta agresja, to zdecydowanie trzeba przerwać. Zdecydowanie, bo to już nie buduje.
Do niczego nie buduje, nie prowadzi.
To może zajmijmy się teraz czym innym, albo jeżeli już jesteśmy akurat tak jakoś blisko Boga, no to może w takim razie może zmówmy dziesiątkę różańca.
Tak. Ale też moc modlitwy jednego małżonka za drugiego, bo świadomość tej jedności, my stając przed Panem Bogiem, stajemy się jednością, więc też mamy tą siłę i moc i w wielu sytuacjach ta siła i moc daje nam właśnie też i rozwiązanie pewnych trudności, tak? Dostajemy słowo, z którego potrafimy wyciągnąć tak dobro.
Wnioski i dla siebie, przede wszystkim dla siebie, bo czasami to mamy tak zarzuty i teraz nagle dostajemy światło, że ja muszę się zmienić.
Tak, to jest podstawa. Wszystkie tak naprawdę sytuacje zaczynamy od siebie. Wszystkie zmiany, to ja muszę się zmienić, to ja muszę spojrzeć inaczej, to ja, przede wszystkim ja, to ja jestem współodpowiedzialna za wychowanie dzieci, ja jestem współodpowiedzialna za męża.
I za przebieg tej
rozmowy, tak? No to w takim szerszym też i znaczeniu za to małżeństwo.
A ja jestem odpowiedzialny za tę audycję i czas już, żebyśmy słuchaczy poprosili do kontaktu z nami. Także przypominam, nasi goście, pani Renata Zygmunt, pani Ewa Makarewicz ze Szkoły Dobrych Żon ze Szczecina. I kontakt z nami poprzez Facebooka, audycja dla małżonków i rodziców. Można wpisywać jakieś pytania, komentarze, również telefonicznie 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 655 23 56 dla słuchaczy z Polski Południowej, dla telefonii w naszej rodzinie. 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Radio Maryja, 22, prawie 20. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat o słuchaniu i mówieniu w małżeństwie. Nasi goście ze Szkoły Dobrych Żon ze Szczecina, pani Renata Zygmunt, pani Ewa Makarewicz. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy i skąd?
Mam na imię Marek. Ja pochodzę z Podlasia Południowego, ale dzwonię z zagranicy.
Witamy
Jestem
pana.
Ojcem czwórki dzieci. Właściwie utalentowanymi muzycznie, ale to już historia i przypadło mi w udziale takiego szczęścia człowiek chyba dostąpił przeznaczenia. Jestem mężem żony alkoholiczki. Sprawa się bardzo wnikła, że tak powiem, 20 lat już małżeństwo trwa, właściwie to ono chyba już nie trwa, wisi, że tak powiem, na włosku. Podjąłem starania o walkę z alkoholizmem, nie za sobą. Nie wiedziałem, co się dzieje wcześniej. Poprosiłem rodzeństwo o pomoc, najstarszego brata. Nie wiedziałem, co to jest. No właśnie wynik w tym alkoholu się już później pokazał w obfitości. No wcześniej też w tym małżeństwie jakaś, ale dzieci się nawet się pochwalę, trzecie miejsce syn, dosyć 12-letni zajął trzecie miejsce w Polsce w konkursie skrzypcowym, córka wyróżnienie tylko też w Polsce, dwójka na temu dzieci też grała. No ale gdy się ta choroba dosyć rozwinęła, no wszystko, że tak powiem, upadło. Ja, że tak brzydko czy ładnie powiem, uciekłem za granicę. Nie tyle uciekłem, to zostałem wygoniony z domu, nawet przez dzieci, przez żonę. No to jest trochę wiadomo, bo alkoholik w ten sposób się broni. Ja wiedziałem, jak postępować z alkoholikiem na komisję. No w tym przeszkadzałem, ale co najgorsze, też wszyscy, policja z alkoholiczką. Sądy też dosyć obfite mam. To jest jakaś skomplikowana ta sytuacja. Chciałbym, żeby ktoś to wytłumaczył. Starałem się, wychowywało się dzieci, dosyć jakoś to wychodziło i była modlitwa i kościół, ale później nic nie było. Nic tam już nie zostało z tego, nic modlitwy, nic kościoła, do kościoła też nie chodzą. Odpowiedzialne instytucje sobie, że tak powiem, szybko czy ładnie powiem, jakieś komety, jak i komedie odstawiają.
Dobrze, panie Marku. Co, panie Marku. Halo, halo. Panie Marku, dzwoni pan troszeczkę obok tematu, bo mówimy o słuchaniu i mówieniu w małżeństwie, ale tu nasi goście spróbują coś panu tutaj odpowiedzieć. To dziękuję. To na razie tyle z pana strony. Słuchamy, co panie powiedzą.
Panie Marku, demon alkoholizmu u kobiet jest szczególnie trudny, bo faktycznie na 10 kobiet pijących w jednej, dwóm udaje się w ogóle wyjść z tej choroby. Więc to jest taki niski wskaźnik. Bo takim największym problemem jest, kiedy ten alkoholizm jest już mocno zaawansowany, bo kobiety piją po kryjomu i kobiety piją dlatego, że w jakiś sposób tak czują problem, ale często się zdarza też dlatego, że ich mamy w okresie prenatalnym w ramach poprawy jakości krwi, bo kiedyś tak zalecano czerwone wino, lampkę wina, że to zdrowo i lepiej będzie, tak, dziecko się rozwijało i to takie nieświadome jest. Także myślę, że też jakby pan troszkę częściej miał czas, to jest ku przestrodze, drogie panie i panowie, dla innych, żeby mieć czas dla siebie. To, co ja powiedziałam wcześniej, żeby właśnie, kiedy przytłacza nas ciężar problemów, ciężar dzieci, problemów z dziećmi, czy dorastającymi, czy z dziećmi małymi, bo nie wiem w różnych sytuacjach, co jest lepsze, co jest gorsze, czy małe dzieci, no przysłowie mówi, małe dzieci mały problem, duże dzieci to kolejny problem, także tutaj no ja bym najbardziej panu polecała różaniec, nowennę pompejańską i co by pan nie odpuszczał kontaktu ze swoimi dziećmi, bo to one zrozumieją w pewnym momencie, ale to jest naprawdę bardzo ważne. To są pana dzieci.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Grzegorz z tej strony.
Witamy panie Grzegorzu.
Jestem w małżeństwie z żoną, z Elżbietą, już 29 lat i chciałbym tak podzielić się i włączyć się w tą rozmowę właśnie, w tą audycję. No bardzo dziękuję za właśnie kilkanaście wręcz, prawda, no super sprawy, takich informacji na temat rozmowy, komunikacji w rodzinie, w małżeństwie, gdzie załóżmy ciężko dotrzeć do małżonka, gdzie jest załóżmy problem, no takiej komunikacji, a zarazem takiego uczucia, że nie ma więzi. My z żoną wypracowaliśmy, bo jesteśmy we wspólnocie domowej kościoła, to nie to, że my wypracowaliśmy, tylko to jest reguła, jest regułą zobowiązań w domowym kościele. I dlatego ten temat jest nam bardzo bliski, gdyż my mamy raz w miesiącu tak zwany dialog małżeński, gdzie dialogowanie to znaczy zasiadanie, to znaczy nie stoimy, nie śpieszymy się, tylko zasiadamy. I bardzo słuszne tam były takie właśnie informacje, że żeby ten dialog, czy ta rozmowa była dobrze przeprowadzona, żeby nie było złości, gniewu, wybuchów, no to właśnie zapraszamy Jezusa do tej rozmowy, stawiamy sobie świece, do Ducha Świętego modlimy się, czy czytamy wersy z Pisma Świętego i wtedy ustalamy sobie temat rozmowy i rozmawiamy na dany temat. Są różne tematy, no bo to jest taka przestrzeń, która no, jest tak w małżeństwie, czy w każdej rodzinie jest no, wiele przestrzeni, prawda, które trzeba dotknąć, są dzieci, praca, taka praca domowa i bardzo nam to pomaga z tego względu, gdyż po każdym takim dialogu, no tam różnie bywa, tam godzinę, dwie, w zależności od tego, jaka jest potrzeba, ustalamy regułę. Regułę taką, która załóżmy, chcemy ją, będziemy omadlać, załóżmy, będziemy starać oboje z małżonką, dochodzić do tego, pokonywać jakby załóżmy te nasze problemy, które są, jakby nas rozdzielają. Gdzie nie możemy się znaleźć, załóżmy, nie rozumiemy się nawzajem, czy załóżmy, no to są różne takie już sprawy, które no, chcemy załóżmy razem rozwiązywać, prawda? Dużą taką kwestią jest taka, że no...
Panie Grzegorzu, jaśniej, podejmujecie regułę. Co to znaczy? Regułę to mają mnisi, a małżonkowie w jaki sposób tą regułę, w jaki sposób podejmują na dialogu małżeńskim, ale jak ją, że tak powiem, konkretnie, co to jest?
Konkretnie, rozumiem. Reguła to jest zobowiązanie, że jeżeli załóżmy nie ma rozmowy z dziećmi, prawda, nie ma komunikacji z dziećmi i wtedy modlimy się w ten sposób, że uzgadniamy z małżonką na tym dialogu, że będziemy się starać, załóżmy, zapraszać nasze dzieci, czy do tego dialogu rodzinnego już wtedy, czy będziemy spotykać się na takim etapie, że będziemy zapraszać na wspólne obiady, czy u nas jest to, że są wspólne obiady, modlimy się, prawda?
A dzieci są już starsze. Tak, mają własne rodziny, tak?
Już mamy tam, tak, starsze, jeszcze najmłodsza córeczka jeszcze jest jeszcze w domu, a więc jeszcze stanowi taką wspólnotę rodzinną, tak, a więc gdzie możemy to rozwijać jeszcze, prawda? No i są różne tematy. Czasami jest tak, że no właśnie jak ten temat mamy, prawda, że brak komunikacji małżeńskiej. I wtedy największą wartością tego dialogu małżeńskiego, która tutaj jest w tym, to jest, że mówimy o sobie. Nie rozliczamy małżonka, że no to teraz ja już czekam na ten dialog, na tę datę i ja mu tu dam, prawda? Że no to ja mu tu wygarnę, ja mu tu powiem, no to mi nie zrobił, tamto mi nie zrobił, tamto tam zawalił i tak dalej. A tu inaczej. Kiedy na dialogu spotykamy się z małżonką, to wtedy ja, jeżeli rozpoczynam lub małżonka, w zależności jak uzgadniamy, mówię o sobie i wtedy załóżmy tak, kochanie, wiem, tu nawaliłem, to miałem zrobić, nie zrobiłem, wiem. I jeżeli mówimy w takiej formie o sobie, trudno pokłócić się w takim dialogu, w takiej rozmowie. No trudno, no bo sam z sobą człowiek musiałby się kłócić.
A panie Grzegorzu, bo mówi pan o różnych negatywach, ale nie mówi pan żonie że na tym dialogu, że pan czekał na ten dialog, że pan ją kocha, że jest wspaniałą kobietą w pana życiu?
No oczywiście, że tak. To są... jeżeli to jest długi etap formowania się małżeństwa, kiedy poznajemy drugą osobę, odkrywamy tą swoją duchowość małżeńską, tą swoją duchowość, tą swoją osobistą, otwieramy się na nią. Żona wie o mężu, zna jego jakby tą stronę duchową, czy to, no te zakamarki tak zwane, czy jak to się mówi, no gdzieś tam, takie niewyjaśnione sytuacje różne, prawda, to wtedy małżonkowie się znają, jak to się mówi, jak te łyse konie. I wtedy łatwiej jest małżonkom funkcjonować w codziennym życiu, bo wtedy żona czy mąż nie podejrzewa, że coś jest nie na rzeczy, że coś tam się dzieje, że muszę się martwić, że muszę walczyć o tą miłość, że i najważniejszą rzeczą taką jest to, że jaka jest nasza miłość. Czy ta miłość jest miłością taką agapę, nie bezinteresowną miłością. Kiedy taka miłość jest, kiedy jeżeli ja mam postawę i pytam się jeszcze swojej żony, kochanie, co jeszcze mogę ci, co mogę uczynić, żeby tobie było jeszcze lepiej w tym małżeństwie?
O.
Panie,
po prostu spalam się.
Panie Grzegorzu,
momencik.
To jest tak cudownie i tak wyjątkowo. A ja mam takie jedno pytanie, takie może dość oczywiste. Czy macie państwo telewizor?
Mamy.
Aha, a często włączacie ten telewizor?
Nie mamy czasu, bo wolimy porozmawiać.
Właśnie, bo to, co pan nam tutaj przekazał, ja to znam właśnie z takich, że na to jest czas, że jest cisza, że słyszymy siebie, tak? O tym, co staraliśmy się tu państwu w tym początku przekazać, że jeżeli nie będzie odpowiedniej atmosfery, odpowiedniego nastroju, to my siebie nie usłyszymy. I to tak pięknie pan opowiadał, serce mi rośnie, że tak naprawdę sporo jest, coraz więcej właśnie małżeństw, które korzystają z różnych form uczenia się dialogu małżeńskiego, bo tego też trzeba się nauczyć. Ale żeby się go nauczyć, to musi być spełniona właśnie ta podstawa tego takiego spokoju, tak? Bo jak coś gra, śpiewa, tańczy, biega, to niekoniecznie mamy wtedy tak na to czas. Także dziękuję panu bardzo za to pana świadectwo.
Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam prowadzącego i panie, że świadczycie o tym i uczycie małżonków, prawda, aby jak pokonywać te bariery, gdzie ciężko usłyszeć siebie nawzajem, prawda?
Tak, dziękujemy. Dziękujemy, bo mamy już kolejnego słuchacza, panie Grzegorzu.
Dziękujemy bardzo.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobry wieczór. Mówi Krystyna z Podlaskiego.
Witamy Panią Krystynę.
Chciałabym przekazać taką wiadomość, że już czasami rozmawiałam, właśnie słuchając tych audycji i dzwoniłam do, właśnie do Radia Maryja, a chcę jeszcze taką powiedzieć, no, konkretną informację, że po prostu moim zdaniem to, jeśli w małżeństwie jest wspólna modlitwa zawsze, to te małżeństwo może istnieć i być bardzo szczęśliwe i tak samo na pewno ich dzieci. W moim przypadku tak nie było i mogę na 100% powiedzieć, że przyczyną było właśnie brak modlitwy. Jesteśmy w małżeństwie 33 lata i gdybym nie wstydziła się ludzi i tradycji moich rodziców, gdzie nie było tam zdrad tego typu, że tam inny mężczyzna czy inna kobieta w grę wchodziły, to ja bym po prostu od razu zostawiła. Bo dlatego, że mi jakoś stało się, że byliśmy odmiennych poglądów, a ja tylko ze względu na to, że chłopiec mnie zostawił kiedyś, po prostu wykorzystując, jak zwykle często się zdarza, że albo mężczyźni, albo kobiety jedni drugi wykorzystują i zostawiają, a ja miałam poczucie winy z tego powodu i po prostu związałem się z kimś, kto miał też jakieś przejścia tego typu i więc tylko dlatego się związałam, a wolałabym całe życie żyć w pokucie, ze względu na to, że myślę, że to by było dla mnie o wiele łatwiejsze, bo teraz na przykład jest mi bardzo ciężko w niektórych sytuacjach, nie umiem sobie poradzić i myślę, że to jest główny powód, żeby coś poprosić w ogóle Kościół, bo jestem za Kościołem, za tym, co Kościół nam w ogóle proponuje i pomaga, tylko jestem za tym, żeby jakoś obowiązkowo w przysiędze było dodatkowa taka info, no po prostu złożenie przysięgi i modlitwy wspólnej, obowiązkowej. Jeśli ktoś tak takie czegoś nie będzie przyjmował, to znaczy, że się nie nadaje na męża czy na żonę, bo to już podkreślał ksiądz Tadeusz chyba Rycyk, czy który z kapłanów, który prowadził taką audycję, że jeśli takiego czegoś nie ma, to się nie nadaje na przyszłego męża czy na przyszłą żonę. Jestem bo to później spada wina na kościoła, na kościół,
pani,
i na kapłanów.
Pani Krysiu.
A dlaczego oni mają za nasze grzechy
pani,
tak ciężko
tak.
też pokutować?
Pani Krysiu, to jest okres narzeczeństwa i myślę sobie, że w przygotowaniu, tak, należy mieć oczy szeroko otwarte i wszystko widzieć, jak, w jaki sposób się odnosi do własnej mamy, w jaki, bo tak się też przyjęło, że jak szanuje własną matkę, tak będzie również szanował w przyszłości swoją żonę. Natomiast Kościół nie może nikogo do niczego zmusić, bo my jesteśmy ludźmi wolnymi, mamy wolną wolę, tak? My jako osoby świeckie możemy swoim świadectwem, możemy swoim doświadczeniem tłumacząc, tak, pokazując właśnie takie głosy jak pani, czy przed chwilą pana Grzegorza, który pokazywał, dawał świadectwo swojego małżeństwa i relacji między żoną a nim, tylko i wyłącznie w ten sposób, tak. Tutaj nawet może, bo są też takie sytuacje, że no wszystko jest idealne po ślubie, tak? Ja bardzo często się spotykam, że jak gdyby po roku, dwóch latach nagle jakby się wszystko zawalało. Tak jakby siebie nie znali, tak jakby nagle patrzyli na siebie jak na obce osoby. I to może być taki bardziej złożony problem, bo jak oni się przygotowali do tego sakramentu, to jest jedno. Drugie, właśnie w jaki sposób pielęgnowali ten sakrament, tą modlitwę, ten dialog, tą rozmowę, w jaki sposób to robili. Także tutaj, pani Krysiu, no myślę sobie, że tego to się nie uda, a jeżeli małżonkowie będą się wspólnie modlili, będą oddawać swoje trudności, problemy przed w modlitwie wspólnej, wieczornej Panu Bogu na zasadzie Panie Jezu, Ty się tym zajmij, to możemy być spokojni.
Pan Jacek pisze na Facebooku: Szczęść Boże, jestem w małżeństwie 30 lat, mamy problem z komunikacją do tego stopnia, że żona twierdzi, że ja krzyczę, myślę, że drażni ją już barwa mojego głosu. Zaznaczam, że przez te 30 lat nie doszło do awantur z wyzwiskami, cały czas rozmawiamy, a mimo to małżeństwo wisi na skraju do separacji. Pracuję obecnie za granicą, wracam za miesiąc, chcę to ratować. Jak zacząć, od czego zacząć? Naprawdę mi zależy.
Nawiązując do tego, co pani Krystyna mówiła, to ja myślę, że pierwsze to jest modlitwa. Zacząć od modlitwy. Panie Jacku, tak? Panie Jacku, zacząć od modlitwy za żonę. A kiedy pan wróci i poprosić to w rozmowie z żoną o to, żeby żona modliła się za pana w tym czasie, dopóki pan nie wróci, a gdy już będziecie razem, to modlitwa wspólna, bo modlitwa wspólna daje siłę małżeństwu do przetrwania wszystkiego. Ja znalazłam takie statystyki, które mówią, że związek cywilny rozpada się jeden na 50%, tak, czyli jeden na dwa zawarte związki się rozpada, zawarty sakrament małżeństwa jeden na trzy, a tam, gdzie jest zawarty sakrament małżeństwa i małżonkowie uczestniczą co niedziela we mszy świętej, rozpada się jeden na 50. A tam, gdzie jest zawarty sakrament małżeństwa, małżonkowie uczestniczą w niedzielnej mszy świętej i modlą się codziennie, rozpada się 1 na 1249. Więc ja myślę, że to jest odpowiedź na pana problem.
Ja jeszcze bym dodała, panie Jacku, to jest też taki problem tych rozstań. Żona jest tu sama, pan jest tam za granicą i to rozstanie wpływa na was tak negatywnie, że no, jak to kobiety potrafią z małego problemu zrobić olbrzymi problem. Ten brak wspólnoty, tak, przytulania, głaskania, tak, nawet spojrzenia oczami pełnymi miłości, bo my tak naprawdę kobiety potrzebujemy właśnie tej akceptacji takiej w postawie, w tym, że buziak jest na dzień dobry, buziak jest na do widzenia i my wtedy jak gdyby czujemy tą jakość tej małżeńskiej wspólnoty. Praca za granicą w bardzo wielu przypadkach daje właśnie taki doprowadzenie do takiego stanu trudnego. Oprócz tego, co koleżanka powiedziała, ja myślę, żeby to wyjaśnić też, warto skorzystać z poradni, z takiego znalezienia doradcy, czy psychoterapeuty, czy psychologa, tylko w tych kościelnych polecam panu, tak? Oni są nastawieni na ratowanie, na dialog, na znalezienie faktycznie przyczyny, bo nieraz może się okazać to naprawdę bardzo, bardzo błahe. Także życzę panu powodzenia, bo 30 lat małżeństwa to jest ogrom czasu i to rozstanie po prostu na państwa źle wpłynęło, kiedy stanie pan w prawdzie i właśnie to, co pan napisał, to, co pan czuje, że chce pan, wraca pan na stałe, chce pan to ratować. To jest po prostu stanięcie w prawdzie. Także życzę panu powodzenia.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pan Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
i Józef Stuszkowa. Następnie dziękuję za to, co państwo robią dla małżeństw. Mi osobiście bardzo to pomagało. Na szczęście jeszcze można powiedzieć, że nigdy nie będzie takich problemów. Do tego mam głęboką nadzieję, ale spotkałem się dzisiaj z moim przyjacielem, u którego byłem świadkiem na ślubie i dowiedziałem się, że ma problemy o relacje z teściami, dosłownie z teściową. I jego, jakbym mógł poprosić o ewentualnie którąś z konferencji albo taką jakąś o podpowiedź, jakbym go mógł ewentualnie nakierować, bo mówi, że zaczęły się problemy w małżeństwie, odkąd teściowie ich poręczyli, bo starali się o mieszkanie i teściowa ma pretensje do swojego zięcia, że on za dużo pieniędzy wydaje na jakieś jego cele związane z małżeństwem. No, chodzi po prostu o to, że teściowa zaczęła się za bardzo dużo za dużo zaangażować, jeżeli chodzi o ich decyzje małżeńskie. Ja bym chciał, pytanie moje z tego typu, jak ewentualnie czy ich skłonić, czy ewentualnie jak przekonać tą teściową, czy ich jako małżonków, żeby oni twardo stanęli na swoim, bo on mi powiedział taką prostą rzecz. On z żoną rozmawia, wszystko jest okej, ale jak dzwoni teściowa, to ona ją tak jakby na swoją stronę przekabadza. Jeszcze przepraszam za takie słowo. A pytanie jest też tego typu, ja się go po prostu zapytałem wprost. Paweł, a może poradnia małżeńska? Równe są audycje, może byś spróbował, może terapia? Po prostu zapytałem się go też wprost. Kiedy ostatni raz byliście w kościele? A on mówi, że ona jedzie na weekend do swojej mamy i do kościoła mówi, że nie chodzi. A to mówię, to Paweł, no to słuchaj, jest taka sytuacja, że się nie dziw, że takie są sytuacje, no bo jak ale no nieważne. Chciałbym właśnie ewentualnie jakąś podpowiedź.
Ważne.
Właśnie. Znaczy, to jest bardzo ważne.
Nie, wiem, ale mówię, że nie chcę zajmować czasu. Chciałbym ewentualnie jakąś podpowiedź. Właśnie mówię, że jak nie ma modlitwy, nie ma tego pielęgnowania, to naprawdę no nie ma co się dziwić, prawda? A jeszcze tak dziękuję właśnie wszystkim, którzy się zaangażują w pana. Jeszcze ja jeszcze z archiwum odsłuchuję Pana świętej pamięci żony, ale jeszcze też bardzo taki mi osobiście to wszystkie te małżeństwa, które się tam angażują, ale też pan doktor Jacek Pulikowski. Jakoś tak, mi osobiście taki zaprzyjaźniony ksiądz mi polecił konferencję pana doktora i polecam wszystkim. I właśnie mu też powiedziałem, że jak tylko znajdę którąś konferencję na temat relacji z teściami, to mu tam postaram się poczuć. Ale bardzo bym prosił o jakąś podpowiedź i szczęść Boże, dziękuję.
Dziękujemy.
Przechodzę na
odsłuch. Szczęść Boże, panie Józefie.
Przede wszystkim jest problem tej pani, że ta pani musi się określić, czy ona jest żoną, czy jest córką, tak? No i to jest główny tutaj problem, tak, tego pana.
Na pierwszym miejscu jest mąż, czy żona, znaczy współmałżonek, ale potem dzieci, na pierwszym miejscu pan Bóg, prawda? A w rodzinie pochodzenia dopiero dalej, natomiast jeżeli jest właśnie ta pępowina nieprzecięta, to się wlecze latami.
Panie Józefie, jest taka wspólnota Sychar trudnych małżeństw, jeżeli gdzieś tam w najbliższej okolicy jest, to proszę spróbować nakłonić najpierw swojego przyjaciela, żeby się z kimś skontaktował i porozmawiał.
Teściowie, niech wyjdzie na stronę sychar.org.
Ale też, żeby taki kontakt miał, powiedzmy, bezpośredni z jakąś osobą, która bezpośrednio doświadczyła, bo problem wtrącania się teściów jest olbrzymim problemem i tutaj teściowe coraz może mniej jest takich sytuacji, bo są coraz bardziej świadome, dojrzałe, rozwijają się, czytają, słuchają, ale się zdarzają właśnie. Niestety takie sytuacje, jak tam to, co pan Leszek powiedział, nie ma odciętej pępowiny, czyli takiej podstawy, którą przy przygotowaniu narzeczonych się powtarza kilkakrotnie, że sakrament małżeństwa jest brutalnym odcięciem pępowiny. Od tego momentu jesteście jednością. I to niektórych musi zaboleć i faktycznie to proste pytanie, kim ja dla ciebie jestem. Tylko jak nie ma Boga, to też trudniej. Myślę, łatać takie małżeństwo, ale wszystko możemy zrobić, bo u Pana tak Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
Trzeba się też tutaj, myślę, że zastanowić też od drugiej strony, dlaczego ta Pani ucieka do rodziców, tak? No tutaj jest rola też Pana męża.
Tak. Cotygodniowe spotkanie z teściową, jeżeli tak. Na dodatek ono nie buduje, tylko niszczy, to zdecydowanie za często. Góra miesiąc i to krótka wizyta bez nocowania.
Tak, jak się uda.
Jak się uda. Nie, po prostu trzeba małżeństwo budować, a nie niszczyć. I tutaj musimy być zgodni co do
tego. I małżeństwo ma być razem, a nie...
Tak, a nie to, że sobie ktoś wyjeżdża. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Justyna z południa Polski.
Witamy Pani Justyno.
Gości również, witam. To znaczy, no chciałam powiedzieć, że małżeństwo jest bardzo złożonym tematem tutaj, jak widać.
Pewno.
I pozwolę tutaj, któraś poprzedniczka moja mówiła właśnie o problemach małżeństwa, po czym któraś z Pani gości zaproszonych stwierdziła coś takiego, że od tego jest właśnie ten termin, gdzie się zapoznajemy, gdzie chodzimy ze sobą i termin narzeczeństwa. Ja pozwolę się z tym nie zgodzić. Ja w tamtych czasach, bo to było bodajże chyba 30 też lat małżeństwa, tak jak ja teraz mam, w tamtych czasach to wyglądało w ten sposób, że to nie było, że to chłopak przyjeżdżał do dziewczyny i w zasadzie ja bardzo miałam mały kontakt z jego domem, tam z tematami, jak on się odzywa do matki w ogóle, a poza tym jak się jest gdzieś w Kościnie, no to takich tematów jest mało, żeby ktoś się kłócił ze sobą, no bo to jak no wiadomo, gość w dom, no więc tutaj się nie da rozeznać, jakie są te relacje mąż-matka. A poza tym ja już jak później, potem już małżeństwie, to te relacje na przykład męża z matką były bardzo pozytywne. Także nawet on się bał tej matki. A mimo wszystko ja po prostu nigdy przez te... No bo tak, rok się chodziło, już po roku potem się załatwiało ślub. No i praktycznie tutaj nie było tematów na przykład wspólnych, jako wychowanie dzieci. Nie było zarządzania jakiegoś wspólnego.
No właśnie, to był błąd. Prawda? Dlatego,
no, ale ja bardzo przepraszam, nie. No to nie był błąd, bo to się chodziło. Jeżeli się chodzi, to przecież się nie ma dzieci wtedy, nie ma się wspólnej kasy. Dopiero to wszystko jest po ślubie.
No i tak, ale właśnie rzecz w tym,
nie da rozeznać.
Ponieważ słuchają nas również młodzi, jeszcze przed ślubem, po to, żeby wiedzieć, co w trawie piszczy. Dlatego, słuchamy.
Ja tu chciałam powiedzieć, że ja oczywiście nie jestem za tym, że te pary teraz żyją przed małżeństwem razem. Ale tu widać, jak właśnie mogą się one po prostu przede wszystkim w tych tematach rozwijać, zobaczyć, jak to jest żyć razem. Oczywiście ja tego nie popieram, ale też nie można mówić, że chodzenie coś nam dużo daje. Nie daje nam kompletnie nic.
Dobrze, dziękujemy Pani Justyno za Pani głos.
Pani Justyno, ja się od razu odniosę, bo to akurat tą informację przekazywałam i no pomimo wszystko się nie zgodzę z Panią. Ja akurat jutro mam 31. rocznicę małżeństwa. Dziękuję bardzo. Więc gdzieś stażem podobnym do Pani i proszę mi wierzyć, To jest bardzo trudna decyzja, zgadza się. Te czasy, my uwielbiamy czasy kiedyś, czasy dzisiaj, tak? Każdy czas ma swoje prawa, każda epoka ma swoje prawa, tak? A wychodzenie za mąż, chodzenie czy poznawanie siebie, to jest czas właśnie na pytania, gdzie będziemy mieszkać, co będziemy tak robić, czym się będziemy zajmowali, ile będziemy mieli dzieci. Pani przemyciła taką informację, że dobrze się pani dogadywała z teściową, natomiast pani mąż się jej bał. No, dla mnie to już, wie pani, jak syn się boi matki, to nigdy nie ma relacji, tak? Jeżeli mamusia jest straszakiem w jakiś sposób, to też to nie jest nic takiego zdrowego ani odpowiedniego, bo to ma być na zasadzie takiego czystego serca i to, co koleżanka mówiła, że możemy rozmawiać o najtrudniejszych sprawach, tak? Ale musimy umieć rozmawiać, uczyć się tego w odpowiednim momencie, w odpowiednich warunkach, tak? Stworzyć odpowiedni klimat. Także jeżeli syn się boi własnej matki, no to tutaj nie będę się zagłębiać specjalistycznie, ale to na pewno nie jest nic dobrego.
I rozmawiać trzeba dokładnie o wszystkim. Pani mówi, że nie były czasy. Lat temu 50 z górą, jak poznawałem moją narzeczoną, to o czym żeśmy rozmawiali, a rozmawialiśmy nie tylko o tym, ile będziemy mieć dzieci, ile byśmy chcieli mieć dzieci, ale rozmawialiśmy również, jak to będziemy realizować. No bo przecież jest do wyboru antykoncepcja, jest do wyboru rozpoznawanie płodności, a ponieważ akurat tak się złożyło, że była takie dzieło wyszło, Miłość i Odpowiedzialność Karola Wojtyły, biskupa Karola Wojtyły podówczas, no to na tej bazie prowadziliśmy rozmowy i to doradzałem również moim dzieciom, żeby to jeszcze przed ślubem o tych sprawach rozmawiać, bo to jest bardzo istotne w małżeństwie, to jest po prostu, jeżeli się w tej materii nie zgadzamy, no to jest jakaś podstawowa trudność w budowaniu jedności. Tutaj jeszcze pani Klaudia pisze, co zrobić na Facebooku, jeżeli mąż nie czuje potrzeby rozmowy, jest typem wewnętrznego pustelnika, woli spokój i ciszę. Ja wręcz odwrotnie. Nie chcę ciągle zmuszać męża do rozmowy, ani prowadzić monologów. Modlimy się wspólnie, ale nie jest to łatwe ze względu na odmienny sposób rozmowy z Panem Bogiem. Co panie na to?
Tak bywa, że jedna osoba jest chętna do rozmowy i mówi dużo w małżeństwie i najczęściej jest to kobieta. Natomiast mężczyzna może mówić mniej. I tutaj jaka jest na to rada? Otóż mężczyzna, to jakie są różnice między mężczyzną a kobietą? Mężczyzna mówi wnioski, czyli najpierw musi przemyśleć sprawę. To jest naturalne takie. Natomiast kobieta myśli i mówi, i mówi i myśli od razu, tak jak drukarka drukuje, tak? I tej osobie, której trudniej przychodzi mówienie, tak, czy uzewnętrznienie własnych myśli, po prostu trzeba dać przestrzeń. Bo bardzo często kobiety mówią, powiedz coś, tak? No, kobieta mówi i co ty na to? No powiedz coś. No trzeba dać temu mężczyźnie czas na to, żeby on się zastanowił, co on na to, tak? Czyli dajemy tę przestrzeń do tego, żeby ta druga osoba mówiła, żebyśmy my mieli szansę jej posłuchać.
To tyle, tak? To dziękuję bardzo. Chwila muzyki i kilka ogłoszeń. 23.01 w audycji dla małżonków. O tej porze podajemy informacje. Zaczynamy jak zwykle od rekolekcji spotkania małżeńskie. To jest akurat związane z dzisiejszą audycją. Co zrobić, jeżeli jest trudno? Mąż czy żona nie chce czegoś poruszyć, albo w ogóle nie chce się wypowiedzieć, trudno się z nim rozmawia, no to się jedzie na coś takiego. Tam to jest weekendowe spotkanie, od piątku wieczór do niedzieli do obiadu. Nie ma potrzeby zabierania głosu publicznie, w grupie. Wszystko się odbywa tylko między dwojgiem małżonków. Jeżeli chodzi o ich rozmowy, natomiast uczestniczy się we wspólnych jakichś takich też spotkaniach kierujących, prowadzonych przez dwie pary małżeńskie i księdza. Dostaje się zadanie i idzie się do swojego pokoju, żeby to zadanie wykonać. No i potem się wraca i kolejne są zadania. Więc to jest coś wspaniałego. Byliśmy na tym z żoną, bardzo to pogłębiło też naszą jedność, ale również jadą ludzie, którzy są już z wnioskiem w sądzie o rozwód nawet. I też są sytuacje, że te wnioski wycofują. Także zachęcam. Termin w tym tygodniu, 27-29 kwietnia, Ośrodek Łódzki organizuje i ośrodek w Jaworznie. W Ośrodku Łódzkim zgłoszenia przyjmują państwo Pawlakowie. Telefon 509-028-498, powtarzam, 509-028-498. Ośrodek w Jaworznie, zgłoszenia przyjmują państwo Łukasikowie, telefon 728-986-516, powtarzam, 728-986-516. To dotyczy terminu 27-29 kwietnia. Natomiast w terminie w przyszłym tygodniu, 4-6 maja, Ośrodek Tarnowski organizuje spotkanie małżeńskie. Zgłoszenia przyjmują państwo Skrzypcowie. Telefon 605-884-177. Powtarzam, 605-884-177. Ojcowie Redemptoryści zapraszają w dniach 4-6 maja na rekolekcję dla małżeństw. Temat: konflikty w małżeństwie i ich rozwiązywanie. Jest to propozycja skierowana dla małżonków, którzy potrzebują spojrzeć na nowo na swój związek, ponieważ doświadczają kryzysu, szukają pomocy na drodze przebaczenia i pojednania. Prowadzący ojciec Sylwester Cabała i pani Grażyna Karaś. Miejsce rekolekcji: dom rekolekcyjny Redemptorystów Góra Tabor w Lubaszowej koło Tuchowa. Kontakt i zapisy: telefon 798-045-456. Powtarzam, 798-045-456. Więcej informacji: www.cadr.redemptor.pl / Lubaszowa. Natomiast rekolekcje spotkania małżeńskie na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl. Zapraszamy na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień, 1 maja. Sprawy majątkowe w rodzinie. Temat przedstawi mecenas Mariusz Trela, dyrektor Centrum Mediacji Fundacji Dobra imienia Świętej Ryty w Toruniu. 8 maja. Współżycie małżeńskie, znakiem jedności i rodzicielstwa. Doktor Jacek Pulikowski, który już był dzisiaj w audycji wymieniany. Serdecznie zapraszamy. I 15 maja małżonkowie współpracownikami Stwórcy. Ksiądz dr Paweł Gałuszka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii w Krakowie. Także serdecznie zapraszamy. Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Halo, niech będzie popełnienie grzechu, przez się Maria zawsze dziewicę, panie się zbliżę.
Teraz i zawsze. Witamy, panie Zbyszku.
Ja dzisiaj przez zupełny przypadek, mówimy, że przypadków nie ma w naszej wierze, no ale to przypadek, że akurat włączyłem tę telewizję, no i niechcący, bo tego akurat tej radiostacji nie słucham, bo to był akurat TVN, nie? I zobaczyłem coś ze zgrozą. Taki program dzieci, o dzieciach z gimnazjum, nie gimnazjum, tylko to była liceum, pierwsza klasa, nie? No i tam dziewczynki dokładnie, bo to dla mnie to dziewczynki były, nie? Się przekrzykiwały, która jest cnotliwa, kto nie jest cnotliwa, i tam był taki filmik jakiś, a ja jeszcze nie jestem cnotliwa i tak dalej, i tak dalej. Ja tak się zastanawiam, że ja przepraszam, ja dopiero teraz zacząłem słuchać waszego programu, chociaż często go słucham. Zaczynam słuchać i znam się nad tym problemem, który jest podejmowany, bo domyślam się, jaki on jest. Kwestia tam współżycia z teściową i tak dalej, i tak dalej. Chociaż się mówi w dowcipie, że winą zarazu to jest żona i teściowa, to taki krąży gdzieś tam po internetach też taki to jest dowcip.
No panie Zbyszku, do rzeczy.
Do rzeczy.
Co pan chciał?
Słuchajcie, moi drodzy. Jeżeli dziecko skażone już w tym momencie, nie, w wieku 14-15 lat, nie, zgwałcone dokładnie, nie, gdzie się proponuje jej seks totalny, nie, to jak to dziecko można potem odbudować na bazie no, kontaktów małżeńskich, nie? Ja po prostu jak to słucham, to ze zgrozą słuchałem i patrzę na to, co nasze media podają, że media polskie nie, to nie są polskie media, nie? To od razu mówię, nie? A co w polskich mediach się podaje, nie? I ja nie wiem, co zrobić, bombę podłożyć,
żeby przestało
działać.
Dobrze, dziękujemy panie Zbyszku za to, że tak powiem, zwrócenie uwagi. No, media podają bardzo różne rzeczy i niestety myślę, że to mogła być też prawda, dlatego że demoralizacja postępuje i jest systemowa, że tak powiem. Oczywiście to jest system kierowany z daleka. Nie mówię tutaj akurat o polskim rządzie, bo to przechodzi do nas ze świata. To jest sprawa globalna, bo chodzi o to, żeby oderwać nas od Boga. Najłatwiej ranić właśnie, niszczyć rodzinę, niszczyć już dzieci. Co panie powiedzą na ten temat?
Panie Zbyszku, przy zdrowej, mocnej rodzinie, przy zdrowych, mocnych fundamentach tej rodziny z dziećmi się rozmawia, towarzyszy się dzieciom, się jest przy nich, tak? I dziecko, które ma poczucie wartości, dziecko, które wie, że jest akceptowane za to, że jest, ono nie pójdzie w złą stronę. Jest to faktycznie olbrzymi problem w przyszłości, bo tak pokaleczone osoby, to tutaj seksuologia jest pierwsze, tak, doświadczenia są takim doświadczeniem też na całe życie. Pewnie, że poprzez później uzdrowienie, bo to trzeba uzdrowić, można terapię, tak, wrócić do jakiegoś takiego funkcjonowania w miarę poprawnego, ale jest to olbrzymi problem, bo
wykasować się nie da tego, tak, co się stało.
Ona wchodzi później w związek małżeński i może być duża trudność.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże, mówię Robert z Poznania.
Witamy panie Radku.
Ludzie mówią o różnych problemach związanych z młodzieżą, a później z dorosłymi. Ja uważam, że to jest dość znacząca przyczyna tego, iż często w tym radiu mówi się, żeby dzieci nie obciążać pracą. A to jest największy błąd. Muszą mieć jakiś ogród, jakieś obowiązki, jakieś zainteresowanie.
Nie przyznaję się do tego, żeby był ze zdaniem, żeby dzieci nie obciążać pracą. Nie obciążać pracą zawodową, tak, ale...
To znaczy zawodową i zarobkową, tak, tych mega pracy, ale ludzie i kobiety często po swojemu i dobre babcie po swojemu to rozumieją i widać efekty. W Poznaniu dla przykładu lub gdzie indziej jest dla przykładu 100 ogrodów i pół ogrodu lub jeden ogród jest tylko uprawiany, reszta tylko trawnik, dzieci nie mają i rodzice pracy i dlatego są takie pomysły, po prostu żadnej troski, tylko koledzy, telewizja i komputer.
A tak.
To po prostu powinno być po prostu bardziej troszkę przypilnowane przez księży, również podczas kolędy, a nie, że ksiądz przychodzi na kolędę, patrzy, a porządek w ogrodzie trawnik, nie mają pracy.
Panie Robercie, rodzice. To już księży nie możemy tak obciążać. Dom, rodzina, rodzice są odpowiedzialni. To jest takie troszkę pokłosie bezstresowego wychowania. Ja na to mówię, że teraz mamy czasy pajdokracji. Dzieci przejęły władzę. To dzieci decydują o tym, co będą robiły, kiedy będą robiły i jak będą robiły.
I to jest źle.
I to jest bardzo źle. I konsekwencją tego właśnie jest w przyszłości, że ja nic nie muszę. Ja nic nie potrzebuję w sensie takiego obowiązku, bo mi się wszystko należy. Świat się powinien kręcić według moich potrzeb. Dla mnie takim, powiem panu, też doświadczeniem było, jak moja córka, wówczas studentka, bodajże trzeciego roku inżyniera medycznego, inżyniera budowlanego, przychodzi i z takim troszkę przekąsem mówi, no nie, no to jest niedopuszczalne, a mianowicie mówi, wyobraź sobie, mamuś, że ja jestem jedyną dziewczyną, no na roku znowu tak mało ich tam nie było, która robi sobie śniadanie. Ja mówię, po prostu nie dowierzałam, że już prawie kobieta 21, już nie pamiętam, czy miała 21, czy 22 lata, no ale już była na pewno po 20, że mamy przynoszą śniadanie zapakowane i wręcz stawiają przy łóżku, tak? Więc to jest coś, co jest dla mnie niedopuszczalne, tak? Bo no, od dzieci należy też wymagać. One muszą mieć swoje obowiązki dostosowane do wieku. Oczywiście dwulatek może pozbierać swoje klocki, poukładać po swojemu, mama może to poprawić, ale no, muszą mieć, wiedzieć, że się sprząta łazienkę, kuchnię. Także pozdrawiam, panie Robercie.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony Wojtek z Drogi.
Witamy, panie Wojtku.
Ja tak słucham właśnie was i odnośnie właśnie jeszcze chwilę dam odnośnie dzieci. Mam taką uwagę, że tak jak w mądrości Syracha jest, że dzieci trzeba, że dla że trzeba dzieci zachować w karności, żeby potem były z nich pożytek. Ale odnośnie rozmów. Ja jestem świeżo upieczonym małżonkiem od niecałego roku. Dzięki Bogu już nam się córka urodziła. I ja ze swoją jeszcze wtedy dziewczyną rozmawialiśmy na wszystkie poważne tematy, czyli odnośnie wiary, gdzie będziemy mieszkać, ile chcemy mieć dzieci, jak wygląda to z naszą pracą, jak wygląda nasze zainteresowania, hobby, co lubimy robić, czego nie lubimy robić. Oraz mówiliśmy o swoich słabościach. Ja na przykład podałem swoją słabość największą, czyli uzależnienie od gier komputerowych. I obecnie, dzięki Bogu, już to uzależnienie spadło ze względu na nadmiar obowiązków. I właśnie chciałem skierować to słowo dla tych, którzy się wahają, między, żeby czy pójść w małżeństwo, czy jeszcze nie. Bo narzeczeństwo to nie jest po prostu kolejny etap związku taki, żeby pokazać rodzicom, że jednak coś tam planujemy. Nie, po prostu narzeczeństwo jest wtedy, kiedy już wszystko uzgodnimy przed narzeczeństwem, czyli jak się chodzi. Bo narzeczeństwo to już jest zaproszenie Boga do swojego związku i dążenie, żeby było z Bogiem. Jeszcze chciałem poruszyć kwestię taką, że Bóg jest najważniejszy w małżeństwie. Jeśli nie ma Boga, to nigdy się nie dogadamy, nigdy nie uda nam się stworzyć idealnego związku. Również małżeństwo to jest wielki krzyż, który trzeba dźwignąć. W małżeństwie się nie otrzymuje, w małżeństwie trzeba dawać. Od A do Z trzeba oddać serce, swoje ciało, swoje siły, swoją moc, żeby małżeństwo utrzymać i się oddać tej drugiej osobie. I to chyba wszystko.
I vice versa, ta druga osoba też, jak to w ten sposób pojmuje, jak pan mówi, wtedy małżeństwo idzie do przodu. Miłość wzrasta, jedność wzrasta i są coraz bliżej nieba.
Tak, oczywiście, tak jak pan mówi, tylko że trzeba znaleźć najpierw osobę wierzącą, bo jak się nie znajdzie drugiego człowieka, który wierzy, to można budować i to jak legnie jak domek z kart, po prostu jedno odmuchnięcie i nie ma, znika.
Tak jest, panie Wojtku. Dziękujemy za to świadectwo pańskie.
Bóg zapłać, spokojnej nocy. Dobranoc.
Dobranoc.
Dobrej nocy. Czas na życzeństwa to jest czasem takiej pracy wielkiej. Właśnie nie tylko się poznajemy, ale też staramy wchodzić w takie coraz ściślejsze relacje ze sobą. Ja proponuję na spotkaniach przedmałżeńskich narzeczonym, żeby stworzyli sobie własną hierarchię takich wartości dla małżonków, ponieważ narzeczeni pochodzą zupełnie z różnych domów. I mimo, że są wierzącymi, jeżeli tak jest, to ta hierarchia, którą oni mają, to jest hierarchia jednej i drugiej strony. I narzeczeni, którzy zrobią tą hierarchię, przychodzą na następne spotkanie i rzeczywiście są zaskoczeni, że wydawało im się, że tak bardzo się znają, że już wszystko wiedzą o sobie. I się okazuje, że tyle nowego się dowiedzieli po takiej rozmowie szczerej ze sobą, kiedy ustalają, piszą właśnie, co powinno być według nich, na którym miejscu w ich małżeństwie. Oczywiście na pierwszym miejscu w małżeństwie Pan Bóg, na drugim miejscu dla żony mąż, dla męża żona, a dalej to już po prostu według tego, co narzeczeni uważają, to tak ustalają.
Dziękuję. Pani Jadwiga pisze, w związku najważniejszą rzeczą jest komunikacja, konstruktywne rozmowy, ale musimy wsłuchać się wzajemnie w przeciwną stronę. Nic, jeżeli tego nie wsłuchamy się w drugiego, nic konstruktywnego nie osiągniemy. Oczywiście, pan Mateusz, umiejętność słuchania jest podstawą dialogu. Wszelkie problemy w komunikacji wynikają z nadmiernego gadulstwa. Rozważ, co druga strona chce przekazać, wyraź swoją opinię. Szczęść Boże, dziękujemy panie Mateuszu.
To jest potwierdzenie tego, co my do tej pory państwu starałyśmy się przekazać. Mhm.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa Kruz z Krakowa. Ja
witamy
w sprawie tego telefonu bardzo alarmującego o demoralizacji młodzieży, tak, i co zrobić w tej sytuacji. Tu jest taka rada. Niestety my, katolicy, też często narzekamy i niewiele działamy. Trzeba zgłosić taki program do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tam jest, wygooglaj sobie, jest zakładka. W tej zakładce można zgłosić skargę. Tylko trzeba podać dzień, audycję, godzinę i wtedy może Krajowa Rada interweniować, może rozpatrzyć, może ma ku temu przeróżne środki działania, obciążyć finansowo i tak dalej. Więc jeśli takie zaistnieją, na przykład wielu nauczycieli narzeka i rodziców na serial szkoła. I tu niestety nie ma też skarg ze strony rodziców i nie może nic robić, jakby zdziałać Krajowa Rada Radiofonii, ponieważ nie ma petycji, nie ma podstaw ku temu. Więc dlatego jeśli właśnie będziemy bardziej aktywni, jeśli zareagujemy, jeśli będziemy pisać i tych pism będzie dużo, to wtedy będzie podstawa do tego, żeby rzeczywiście można było wycofać te programy czy przesunąć na bardzo późne godziny. W każdym razie zachęcam do aktywnego współuczestnictwa i jakby zakasania rękawów działania po prostu. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Tereso, dziękujemy.
Przy okazji my się czegoś dowiedziałyśmy, bo faktycznie nie miałam takiej świadomości. Także dziękuję, że taka jest możliwość zgłoszenia. No, za rzadko oglądam telewizor, więc może nie mam co zgłaszać, ale myślę, że to jest do przekazania, tak, dla innych osób, że jest taka możliwość, bo tak jak pan Zbyszek, faktycznie gdzieś, czy pan Robert, który dzwonił z tą informacją, coraz więcej to denerwuje ludzi i po prostu trzeba działać, tak jak pani Teresa.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Do wieki wieków, amen.
Jestem mamą pięciorka dzieci.
Pani imię?
Monika.
Dziękujemy. Witam panią Monikę.
Mam cztery córki i jednego syna. Słucham państwa bardzo. Jestem bardzo wierząca, choć nie praktykująca. Z wielu powodów, ale myślę, że nie o tym dzisiaj audycja. Co do wychowania dzieci i córek, w ogóle dzieci, absolutnie zgadzam się z tym, że dzieci powinny mieć obowiązki. Uczymy zawsze tego.
Tak.
Choć stać mnie było na danie dzieciom wszystkiego. Aczkolwiek uczyłam, że to rodzice mają to, do czego doszli, a oni muszą się wszystkiego nauczyć. Mają obowiązki w domu, mają obowiązki w ogrodzie. Nie ma nic za darmo, nie materialnie, ale też dlatego, że muszą wiedzieć, że w życiu do czegoś się dochodzi pomału i dochodzi się też takim rozumem.
Własną pracą.
Własną pracą i tą pracą, ta praca daje też ten rozwój w głowie, że nie dostaje się wszystkiego od razu, tylko pewnie stopnie trzeba przechodzić. Jest bardzo mądra książka Hessa, Gra szklanych paciorków. Ja to zawsze moje dzieci czytały. Albo Ogród Zofii. To były takie niby ciężkie książki, aczkolwiek ja się bardzo cieszyłam, że one czytały i one je rozumiały. Co do wychowania takiego seksualnego dzieci, o których musiałam też rozmawiać, bo to były cztery córki. To jest wiek 26, 24, 22, 15 syn i 10 córka najmłodsza. Każdy z nich w życiu przygotowywałam również do tej roli bycia kobietą, bycia matką i również bycia żoną. One bardzo często miały różnych przyjaciół, chłopaków i bardzo często rozmawiałam z nimi i przygotowywałam i próbowałam też dać im może nie wolną rękę, ale swój wybór. Jeśli czuły się gotowe na to, żeby być z chłopakiem, rozmawiałyśmy. Jednak po rozmowie, po przespaniu tego, wracały do mnie i mówiły: mamusiu, miałaś rację, chyba to jeszcze nie jest ten czas. Mhm. To było dla mnie zawsze takie, przepraszam, że ja tak bardzo emocjonalnie podchodzę do tego, bo chciałam mieć dużo dzieci i wiedziałam, dlaczego je chcę mieć.
Pani Moniko,
jeśli słucham, jak się mówi, że 15-letnia dziewczynka gdzieś z chłopakiem już przeszła tą inicjację seksualną i to jest karygodne i tak dalej. Przepraszam bardzo, z wielkim szacunkiem do Kościoła. Proszę mi powiedzieć, w państwie Watykan, jaki jest dopuszczalny wiek inicjacji seksualnej, kiedy to jest prawnie...
Pani Moniko, nie zajmujemy się w tej chwili, nie mamy tu prawnika i nie zajmujemy się prawem ani państwem Watykan. Mówimy o tym, jak słuchać i jak mówić w małżeństwie. To jest dzisiejszy temat. Natomiast sprawa oczywiście rozmowy na tematy związane z seksualnością też musi mieć miejsce w małżeństwie. Najpierw te rzeczy małżonkowie między sobą dogadują, a potem już jak są razem dogadani, wychodzą z tym do dzieci. Także to jest też taka kolejność, ale to już jest, mówię, trochę wykracza poza temat naszej audycji, poza tym za 4 minuty ją kończymy. Dlatego proszę naszych gości, panią Renatę Zygmunt, panią Ewę Makarewicz, o jakieś takie podsumowanie tego, cośmy mówili. Co jeszcze by należało dopowiedzieć słuchaczom? Proszę
was. Ja myślę, że w naszym podsumowaniu chciałabym, żebyście państwo głównie zapamiętali to, jaki procent z przekazu komunikacyjnego zajmuje samo słowo, że to jest tylko 7%, cała reszta to jest właśnie ten ton i nasza postawa. Mówić i słuchać, tak, będziemy zawsze, bo jesteśmy ludźmi, którzy się porozumiewają właśnie dzięki językowi, czyli słowu. Czyli zawsze warto pamiętać, żeby mówić wprost i mówić we własnym imieniu. Mówić twarzą w twarz. Starać się tak nie osądzać, nie oceniać, nie wartościować. Naprawdę, jeżeli będziemy mówić to, co czujemy z sercem, przynosi to olbrzymie poprawne takie doświadczenie, otwartość w wyrażaniu tych własnych poglądów, tak? I odczuć też no, prowadzi do tego, że możemy mówić o najtrudniejszych sprawach, o najtrudniejszych treściach, które dotyczą małżeństwa i które nam się nie podobają po prostu, tak? Musimy być otwarci na wysłuchanie tego też, co druga strona ma nam do powiedzenia. To jest bardzo, bardzo ważne. Nie ja, tylko właśnie wysłuchanie drugiej osoby.
Bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli wolę porozumiewania się, wolę do tego, żeby ze sobą rozmawiać i zachęcamy wszystkich do tego, żeby oddawać ważne rozmowy najpierw Panu Bogu, a Pan Bóg pokieruje nami i tą naszą rozmową także dojdziemy do konsensusu.
Tak, słuchanie, mówienie w małżeństwie, ale oczywiście to niby nie temat, ale zawsze na pierwszym miejscu Pan Bóg, czyli odniesienie do tego, kto jest najważniejszy w naszym małżeństwie, z kim zawarliśmy to przymierze małżeńskie, kto jest gwarantem naszej miłości, kto jest źródłem naszej miłości, kto nam przygotował niebo, a że małżeństwo jest ofiarą, jest niesieniem krzyża, choćby dlatego, że rezygnujemy z siebie, ze swoich na przykład przyzwyczajeń, które są niemiłe małżonkowi, ze swoich jakichś gestów, które nie muszą być wcale złe, ale są niemiłe małżonkowi. Rezygnuje. To jest ofiara, to jest krzyż, ale to jest konieczne, by budować jedność, by budować bliskość, by dzieci, patrząc na nas, czuły się pewnie, wzrastały silne psychicznie, duchowo, widząc, że mają oparcie w rodzicach, którzy się modlą.
I się kochają.
Którzy się przepraszają.
Tak.
Którzy są dla nich wzorem. To jest bardzo istotne, że cały czas jesteśmy pod jakimś takim obstrzałem ze strony dzieci, które bardzo krytycznie, szczególnie w okresie dojrzewania, nas obserwują i rozliczają z każdego gestu, z każdego słowa. Niby tak mówicie, a co robicie? Tak? No i tutaj trzeba się uderzyć w piersi i przeprosić. Od tego jest sakrament pojednania, od tego jest właśnie wspólna msza święta. Proszę.
Bo tak naprawdę, drodzy Państwo, nasza wiedza na temat małżeństwa, roli żony, roli męża, to są nasze domy rodzinne. My z domów rodzinnych wynosimy te wartości, jak rozwiązywać konflikty, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, bo to tak nam ukazał dom rodzinny. Oprócz naszej, którą prowadzimy, Szkołę Dobrych Żon, nie ma innej możliwości, bo nie ma Szkoły Dobrych Mężów, tak? Więc zachęcamy, zapraszamy. Będzie kolejna edycja w Szczecinie w Fundacji Małych Stópek. Zapraszamy do Szkoły Dobrych Żon, żeby pogłębić swoją wiedzę i być jeszcze lepszą żoną niż się jest. Także ja dziękuję bardzo za wysłuchanie i raz jeszcze zapraszam do Szkoły Dobrych Żon.
Dziękuję bardzo. Pani Renata Zygmunt, pani Ewa Makaryfić, nasi goście. Drodzy Państwo, za 4 minuty na modlitwę na zakończenie dnia zapraszam.